Chwała naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Bardzo się cieszę, że po kilku miesiącach rozłąki znów tu mogę być. Cieszę się bardzo, że znów tutaj jestem pośród Was i mogę podzielić się Bożym Słowem. Pastor Mirosław Kulec prosił, żebym dzisiaj mówił o Bożym Narodzeniu, co też z przyjemnością uczynię. Mam świadomość, że jest to temat, o którym mógłbym mówić wiele godzin. Jestem bowiem historykiem Kościoła, ale mam świadomość, że nie mam tyle czasu. Muszę więc skupić się na tym, co jest najważniejsze. Chciałbym skupić się na aspektach historycznych tego święta, ale przede wszystkim na aspektach duchowych. Bo nas, jako chrześcijan, to najbardziej interesuje. To jest najważniejsze. Zanim jednak podzielę się z Wami Słowem Bożym, chciałbym przekazać pozdrowienia, bo jednak je mam. Chciałbym serdecznie pozdrowić z Kościoła Zielonoświątkowego Betania z Katowic, od tamtejszej społeczności, od pastora Ryszarda Wołkiewicza. Mam też drugie pozdrowienie z Warszawy, z warszawskiego seminarium teologicznego. Kadra naukowa serdecznie pozdrawia zbór w Gródku i osobiście również rektor mojej uczelni, pastor Piotr Nowak. Więc jednak dwa pozdrowienia są. Kochani, jak widzimy ten świat, który mieni się chrześcijańskim, widzimy masę komercji, widzimy bombki, widzimy choinki. Ludzie sobie życzą wesołych świąt, chociaż za bardzo chyba sami nie wiedzą, co oznacza wesołych świąt. Ja też się czasami zastanawiam, co oznacza wesołych świąt. I powiem szczerze, do końca nie wiem. I tak powiedzmy sobie szczerze, kiedy patrzymy na dzisiejszy świat, to zobaczymy, że w zasadzie pozostała tylko nazwa. W wielu krajach bowiem mówi się właśnie tylko tyle, wesołych świąt. A nie mówi się o tym, że Syn Boży, Mesjasz, zszedł z nieba, ogołocił się z chwały Bożej, by umrzeć za nas, by zbawić nas. Świat o tym całkowicie zapomniał. Można powiedzieć, że świat się zatracił. I powiem szczerze, Bóg nie chce takich świąt i lepiej takich świąt nie obchodzić, bo one są puste, bo one nie mają w sobie jakiejkolwiek duchowej wartości. I my, chrześcijanie, musimy sobie o tym pamiętać, że nasz Pan oczekuje od nas przemiany duchowej, oczekuje od nas chwili zadumy nad tym, co wydarzyło się ponad 2000 lat temu, kiedy przyszedł Jezus Chrystus na świat. Urodził się w stajence, w miejscu, w którym nikt nie chciałby się urodzić. No właśnie, to tak przeczy ludzkim wyobrażeniom. On król królów, pan panów, władca. On Syn Boży, Bóg wcielony, przyszedł w takim miejscu, pośród zwierząt, w stajence. Bo tak umiłował nas ludzi, tak Bóg nas kocha, że postanowił cierpieć tak samo jak my. Głód, chłód, cierpienia związane z ludzkim ciałem, bo pragnął, abyśmy byli zbawieni. I myślę, że choć każdy z nas ma tą świadomość, to jednak czasami zapominamy o duchowej głębi tego wydarzenia. Tego wydarzenia, które było tak niesamowite, tak wielkie. My zatrzymujemy się bowiem kiedy mówimy o odkupieńczej misji naszego Pana, zatrzymujemy się na krzyżu, na Jego śmierci. To prawda, tak jest, rzeczywiście. Jezus Chrystus spełnił swoją misję na krzyżu, zawarł nowe przymierze, które, dzięki któremu możemy żyć wiecznie. Ale zapominamy, że ta misja zaczęła się już w momencie, kiedy narodził się, kiedy przyszedł na świat, kiedy wcielił się w człowieka, który postanowił oddać swoje życie za nas, ludzi. Zanim jednak powiem o właśnie tych duchowych aspektach, chciałbym najpierw powiedzieć o tych kwestiach historycznych, o których nie sposób pominąć. Kochani, tradycja chrześcijańska mówi, że Jezus Chrystus przyszedł na świat ponad 2012 lat temu, stąd mamy 2012 rok. Tak to obliczył mnich scytyjski Dionizy Mały w 525 roku. I w ten sposób mamy tą datację i mamy rok 2012. Obliczył, że nastąpiło to w 754 roku od założenia miasta Rzymu i przyjął ten rok narodzin Chrystusa jako pierwszy nowej ery, bo jest to tak wielkie wydarzenie, że wszystkie wydarzenia przed Chrystusem uznał, że były czasem przed naszą erą, a wydarzenia po narodzinach Chrystusa to są czasy naszej ery. Ale okazało się, że Dionizy Mały nieco się pomylił, jeśli chodzi o przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Okazało się bowiem, że należałoby czas przyjścia naszego Pana przesunąć o 4 lata do tyłu, a więc według datacji Dionizego Małego przyjście naszego Pana nastąpiło w 4 roku przed naszą erą. Są pewne przesłanki z Ewangelii, które pozwalają to domniemywać. Jak wiemy, w zasadzie mamy bardzo niewiele informacji dotyczących przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ewangelie bowiem skupiają się na duchowych aspektach, ale jednak mamy ważne informacje historyczne zawarte w Ewangelii Mateusza i w Ewangelii Łukasza. Natomiast Marek całkowicie pominął kwestie dotyczące przyjścia naszego Pana. Jan natomiast w słynnym prologu mówi o duchowych aspektach przyjścia naszego Pana, co będę za jakiś czas również czytał, bo jest to przepiękny dla mnie fragment mówiący o Bożej miłości, o Bożej potędze i też również będę ten fragment z Ewangelii Jana cytował. A więc co mówi Ewangelia według świętego Mateusza o przyjściu naszego Pana na ziemię? Otóż podaje informację, że Jezus urodził się w Betlejem. Czytajmy drugi rozdział od pierwszego wiersza. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się z nim, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli, w Betlejem judzkim, bo tak napisał prorok. A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najbliższe spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego Izraela. Potem kilkanaście wierszy dalej mamy kolejną bardzo ważną informację, która nam bardzo pomaga w określeniu precyzyjnej daty rocznej przyjścia naszego Pana. Jest to wiersz 19. A gdy Herod umarł, Oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł pański we śnie i rzekł: wstań, weź dziecię i jego matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie dzieciątka. Mamy więc bardzo ważne informacje o tym, że Chrystus urodził się za panowania Heroda i że niedługo po urodzeniu naszego Pana Herod zmarł, kiedy rodzina Pana Jezusa była w Egipcie. Kolejne informacje bardzo interesujące dla określenia daty rocznej przyjścia naszego Pana, jak to już wspomniałem, ma Ewangelia według świętego Łukasza. I tutaj mamy kolejne informacje, które precyzują nam też przyjście na świat naszego Pana. Powtarzam, Ewangelia według świętego Łukasza, 2, rozdział, wiersz 1. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać. Każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Marią, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Marii czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Mamy więc dwa przekazy bardzo ogólne, które nie mówią konkretnie, w którym roku przyszedł nasz Pan. Ale historycy Kościoła, teolodzy potrafili w miarę precyzyjnie określić datę roczną przyjścia naszego Pana. Bowiem Herod zmarł w 4 roku przed naszą erą. Więc stąd na początku mówiłem, że Dionizy Mały się pomylił o 4 lata. Kolejna kwestia już jest bardziej skomplikowana. Jeśli chodzi o Łukasza, jego informacje są mniej precyzyjne niż te, które podał w swojej Ewangelii Mateusz. Ale tutaj też historycy porównali te dwie Ewangelie, te dwa przekazy i też doszło do pewnego rodzaju konsensusu. Otóż, jeśli chodzi o Kwiryniusza, to rzeczywiście Kwiryniusz był namiestnikiem, tylko później, w 6-7 roku naszej ery. Ale w XVIII wieku, w 1724 roku, historycy znaleźli nieznaną inskrypcję, która mówiła o tym, że Kwiryniusz był namiestnikiem dwukrotnie. A więc w tym momencie sprawa jest oczywista. Pamiętajmy o jednym, że Kwiryniusz był konsulem w Rzymie w 12 roku przed naszą erą. Konsulat w Cesarstwie Rzymskim trwał 1 rok, więc był konsulem do 11 roku przed naszą erą. Po 5 latach konsulowie obejmowali namiestnictwo. Namiestnictwo różnych prowincji i w tym momencie okazuje się, że Kwiryniusz objął namiestnictwo, o którym mówi Łukasz, to pierwsze namiestnictwo przed naszą erą, około 6-5 roku przed naszą erą. I w tym momencie historycy i teolodzy połączyli te dwa przekazy i okazało się, że one jednak się pokrywają. Wiemy, że już nie jeden chciał udowodnić fałsz w Biblii. Nikomu się to jeszcze nie udało. I tutaj oczywiście też niektórzy prześmiewcy czy osoby, które powątpiewają w informacje, które są w Biblii, próbowali znaleźć jakieś zaprzeczenia, żeby potem argumentować, prawda, że Biblia to jednak nie mówi prawdy. Okazało się, że słowo, które jest zawarte w Ewangelii Łukasza, jest prawdziwe. Zgadza się bowiem z tymi materiałami, tymi źródłami, które zostały znalezione przez historyków. I tak łącząc przekaz Łukasza i Mateusza, okazało się rzeczywiście, Chrystus przyszedł w 4 roku przed naszą erą. Natomiast jeśli chodzi o dzień przyjścia naszego Pana, tutaj jest już znacznie większy problem. Bowiem nie ma przesłanek dziennych, jeśli chodzi o przyjście naszego Pana. Zbadano jedynie, że Chrystus mógł przyjść albo w marcu, kwietniu, albo we wrześniu, październiku. Jednak tradycja chrześcijańska od bardzo wczesnego okresu przyjmuje dzień 25 grudnia na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Choć chciałbym podkreślić, że w pierwszych wiekach chrześcijanie nie obchodzili święta Bożego Narodzenia. Źródła wspominają o Wielkanocy, która była obchodzona bardzo wcześnie, praktycznie od samego początku. Natomiast źródła historyczne podają przekaz obchodzenia świąt Bożego Narodzenia tak naprawdę dopiero w III wieku. Wspomina o tym Hipolit Rzymski w 204 roku, gdzie mówi, że nasz Pan przyszedł na świat 25 grudnia. Hieronim, żyjący w podobnym okresie co Hipolit Rzymski, Hieronim żyjący w Afryce Północnej, również wspomina dzień przyjścia naszego Pana i określa go na 25 grudnia. Znane źródło rzymskie, tak zwany chronograf, potwierdza obchody święta Bożego Narodzenia w Rzymie pod 354 rokiem. Pewne jest jednak, że obchody Bożego Narodzenia miały już miejsce w Rzymie nieco wcześniej, już za panowania Konstantyna Wielkiego, i określa się, że nastąpiło to albo już od 312 roku, kiedy pokonał Maksencjusza w wojnie domowej, albo Licyniusza w 324 roku. A więc podsumowując ten wstęp historyczny, możemy powiedzieć tak, że jeśli chodzi o święta Bożego Narodzenia, no to już w zasadzie na początku III wieku, może gdzieniegdzie w II wieku naszej ery, obchodzono święta Bożego Narodzenia, a na pewno już stały się powszechne w IV wieku naszej ery. To tyle tak w dużym skrócie, jeśli chodzi o kwestie historyczne obchodów święta Bożego Narodzenia. A teraz to, co jest dla nas najistotniejsze. Przyjście naszego Pana. Przyjście naszego Pana na ziemię. Kochani, nasz Pan, który urodził się w miejscu, jak już powiedziałem, gdzie nikt z nas nie chciałby się urodzić, co niejako przeczyło ludzkim wyobrażeniom na przyjście Pana Panów i Króla Królów, tak? Żydzi oczekiwali Mesjasza, wydawało im się, że to będzie król, który urodzi się w pałacach, oczekiwali na wyzwolenie z niewoli rzymskiej, a tu przyszedł Zbawiciel, który uniżył samego siebie, który poznał smak cierpienia, chłodu od samego początku przyjścia naszego Pana. Jednak przyjście naszego Pana od początku towarzyszyły cudowne znaki. Mateusz wspomina o tajemniczej gwieździe, która prowadziła mędrców ze wschodu. Jest to cudowne wydarzenie. I choć nie brakowało takich ludzi, którzy próbowali to wydarzenie jakoś zracjonalizować, to nie ulega wątpliwości, że to było cudowne wydarzenie. Że to był znak z niebios, który jakby pokazywał, że oto coś szczególnego wydarzyło się w dziejach ludzkości. Bowiem ludzkość przed przyjściem naszego Pana pogrążona była w grzechu, pogrążona była w upadku. I w ten cudowny znak chciał pokazać Pan nasz, że oto przychodzi nadzieja, przychodzi światłość, przychodzi zbawienie. Ewangelia według świętego Łukasza również ukazuje szczególne wydarzenia związane z przyjściem naszego Pana. Zacytuję z rozdziału drugiego wiersz od wiersza ósmego. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przed nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła. Tak, że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan, a to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania. Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił. Udali się też z pośpiechem i znaleźli Marię, Józefa i niemowlę leżące w żłobie. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maria zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. Wielkie to było wydarzenie, ale jak tak o tym myślimy, to się zastanawiamy, dlaczego aniołowie przyszli do pasterzy. Prostych ludzi, wzgardzonych. W tamtym czasie pasterze byli, jakbyśmy tak patrzyli na ówczesną hierarchię społeczną, byli taką grupą najniżej sklasyfikowaną, biedną, lekceważoną. Bo z ludzkiego punktu widzenia, jakbyśmy sobie tak o tym pomyśleli, o tym wydarzeniu, to moglibyśmy zobaczyć aniołów, którzy przychodzą do bogatych tego świata, którzy zwiastują im: oto przyszedł Pan. Ale nie. Pan posłał aniołów do tego, co odrzucone, do tego, co wzgardzone, do tego, co opuszczone. I tak, kiedy byśmy zobaczyli później działalność naszego Pana, to on zawsze przychodził do tego, co było wzgardzone, opuszczone, co było biedne, co było lekceważone. Bo Pan jest najpokorniejszy ze wszystkich. Bo Pan jest sługą wszystkich. I Jezus, działając, pokazywał swoją boską moc, swoją wielką miłość, ale każdego dnia był najpokorniejszy. Każdego dnia był najuniżeńszy, co widzimy w tym, kiedy swoim uczniom obmywał nogi, a oni byli zdziwieni i mówili: Panie, Ty nam myjesz nogi. Pan chciał przez to pokazać, jak bardzo nas kocha. Ale z drugiej strony przez cały czas Bóg pokazuje nam, jak Pan patrzy na serca człowieka, na człowieka i co dla Niego jest w człowieku najważniejsze. My oceniamy ludzi po wyglądzie, po tym, jak się wysławiamy. Oceniamy ludzi po funkcji, po stanowisku, które ludzie pełnią. Ale Bóg tak nie patrzy. Bóg patrzy na to, czy Go kochamy, czy każdego dnia na klęczkach oczyszczamy swoje serce i chcemy się uświęcać w codziennym życiu naszym. Każdego dnia patrzy na nasze serce i patrzy na to, czy jesteśmy blisko Niego, czy też jesteśmy daleko. Bo to nieważne, co o nas ludzie myślą. I nieważne, kim jesteśmy. Ale ważne jest, kim jesteśmy dla Boga. Ja często zwracałem uwagę na to, jak na mnie ludzie patrzą. Ale był taki moment w moim życiu, że przestałem na to patrzeć. W ogóle mnie to nie interesuje. Dla mnie najważniejsze jest to, jaki jestem przed Bogiem. Bo tak jak już mówiłem to w sierpniu, może pamiętacie, kiedy mówiłem też o świętości w naszym codziennym życiu, najważniejsze jest to, czy prowadzimy życie takie święte, bo chrześcijanie zwracają uwagę na zbawienie przede wszystkim. Tak? Przyjąłem Jezusa, jestem zbawiony. Ale zapominają o tym, że my jako chrześcijanie musimy być sługami dla siebie nawzajem. Że musimy sobie pomagać, musimy się kochać. I Panu to się podoba. I On cały czas podkreślał to, kiedy był na ziemi. Od samego początku było widać, co chce od człowieka nasz Pan. Od samego początku podkreślał, że On nie patrzy na to, co człowiek widzi, ale patrzy tylko i wyłącznie na serce człowieka, bo pragnie, abyśmy byli jego sługami, pragnie, abyśmy przynosili Jego owoc, a też chce nam pokazać, jak wielką miłością nas darzy. Czy jest jakiś grzech, którego by nam nie przebaczył, kiedy On zszedł z nieba? Chciałbym za chwilkę zacytować pewien fragment, który pokazuje nam ofiarę Chrystusa, taką pełną ofiarę, nie tylko tą na krzyżu, ale związaną z całym Jego życiem, bo ta ofiara zaczęła się już, jak już powiedziałem, kiedy przyszedł na ziemię. Jan, ewangelista, nie mówi nam nic o narodzinach Chrystusa, tak jak to wspominał Mateusz i Łukasz, ale pokazuje nam aspekt duchowy, wielkości Boga, wielkości i miłosierdzia Boga, cudowności Boga i to, jak bardzo nas kocha. Chciałbym przeczytać prolog z Ewangelii według świętego Jana. Oczywiście pierwszy rozdział jest to. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga. I Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Prawda, że wspaniałe słowa, niezwykle głębokie, niezwykle duchowe, które wymagają może nawet nie chwili zadumy, ale zastanowienia się nad tym, że tak naprawdę istniejemy na Boże Słowo. Że jedno mrugnięcie naszego Pana już nas nie ma. On utrzymuje wszystko słowem swej potęgi. On kocha nas taką miłością, której żaden człowiek nie jest w stanie opisać. Nie jest w stanie opisać. Pomyślmy, ktoś, kto jest w niebiosach, Pan Panów, Król Królów, postanawia zejść na ziemię, upodlić się, odrzeć się z wszelkiego majestatu, przyjść na ziemię w stajni, w ubogiej, biednej rodzinie. Dokładnie na odwrót, jakby sobie to ludzie wyobrażali. Po co? Bo chciał pokazać, jak bardzo nas kocha. Chciał pokazać, że On, Bóg, może tak samo chce cierpieć tak samo jak ludzie, bo kocha nas. Chce czuć nasz ból, nasze cierpienie, naszą rozpacz, głód, bo Jezus to wszystko czuł. Czasami my chrześcijanie, jak czasami z ludźmi rozmawiają, obwiniają się. Bracie, mam w sobie grzech. Przychodzę do Boga, proszę, przepraszam Go, ja ciągle się obwiniam. A ja mówię, bracie, siostro, Jezus umarł za ciebie. Został człowiekiem, bo tak cię kocha. Odrzuć od siebie obwinianie. To nie pochodzi od Boga. On cię tak kocha. On życie za ciebie oddał. Nie ma takiego grzechu. Nie ma takiego brudu, który On by nie oczyścił twojego serca, jeżeli to przyjmiesz z wiarą. I chciałbym, żebyście wy, kochani, też o tym pamiętali zawsze. Zawsze, każdego dnia, bo wiem, że wróg nasz, którego imienia nie będę wspominał, jest naszym oskarżycielem i oskarża nas i chce niejednokrotnie nas upokorzyć poprzez to, że będziemy mieli wyrzuty sumienia, będziemy mieli poczucie winy. Pamiętajcie, Jezus nas kocha niewyobrażalną miłością i nie ma takiej mocy i siły, która by nas wydarła z rąk naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nas odkupił świętą i drogocenną krwią. Podkreślam, On utrzymuje wszystko słowem, mocą swojej potęgi. I to jest, kochani, prawda święta. Prawda, o której świat zapomniał. Może czasami my zapominamy o tym. Ale Pan każdego, w każdej chwili chce nam to przypominać, że On nas kocha i Jego miłość jest tak wielka, że jest mocna, by wyrzucić z nas wszelki grzech, by wyrzucić z nas wszelki brud, bo chce, abyśmy byli świętymi. A Jego miłość może ten brud z nas wyrzucić całkowicie. Jeżeli przychodzimy pod Jego tron i jeżeli pragniemy uświęcać się w każdej godzinie naszego życia. Kochani, chciałbym, żebyśmy teraz sięgnęli do listu do Filipian. Drugi rozdział, piąty wiersz, od piątego wiersza do jedenastego włącznie. To To dążenie niech was ożywia. Ono też było w Chrystusie Jezusie. On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie. Przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi, a w zewnętrznym przejawie uznany za człowieka uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Amen. Dlatego Pan pierwej objawił się pokornym, ubogim, odrzuconym. Bo tak naprawdę tylko człowiek, który ma w sobie wiele pokory, może zgiąć swoje kolana przed Panem i powiedzieć: Panie, moje życie jest Twoje. Nie połowicznie, nie w ćwiartce, ale właśnie całkowicie. Pan nie objawił się bogatym tego świata. Oczywiście to nie dlatego, że nie chce ich zbawić. On chce ich zbawić. Oczywiście, że tak. Ale wiedział, że ludzie, którzy wtedy żyli, którzy byli królami, bogaczami, w swojej pysze go odrzucą. Komu mają się kłaniać? Niemowlęciu? W żłobku? W ubogiej stajence? Znaki? Jakie znaki? Zwróćcie uwagę, kochanie, jak ważna jest też nasza pokora, nasza postawa, i od początku Ewangelii ciągle pokazywana jest ludzka postawa. Ludzka postawa, która może nas doprowadzić do Boga, przybliżyć do Niego, ale również może nas całkowicie oddalić. Może nas zatracić. I myślę, że my chrześcijanie, chociaż jesteśmy ludźmi, którzy przyjęliśmy naszego Pana, nie możemy się tak jednoznacznie i całkowicie opowiadać po stronie pasterzy, bo sami musimy sobie w sercu swoim odpowiedzieć, czy naprawdę chcemy całym swoim sercem iść za naszym Panem. Czy chcemy całkowicie każdego dnia kroczyć drogą pokory i uniżoności. Kochani, nie mówię wam o zakonie, bo zakon mówi: rób to, czyń tamto, tamtego nie rób. Ale pamiętajmy o tym, że kiedy my pragniemy, przychodzimy do naszego Pana, Pan mocen jest oczyszczać swoją miłością, wielką miłością, nieopisaną miłością, której żaden człowiek nie jest w stanie określić. Oczyścić nasze serca z tego, co jest brudne, co jest złe. Bo On tak nas kocha. Bo On nas kocha tak mocno, że pragnie, abyśmy po pierwsze byli zbawieni, a jesteśmy zbawieni. I po drugie, żebyśmy pełnili Jego całkowitą wolę. Żebyśmy przynosili owoc, abyśmy darów, które nam dał, żebyśmy nie zakopywali w ziemi. Ale żebyśmy te talenty, które mamy, żebyśmy pomnażali. A możemy pomnażać tylko wtedy, kiedy zbliżamy się do naszego Pana i potrafimy przed naszym Panem klęczeć i oddawać swoje serce. Jestem świadomy, że choć wielu ludzi mówiło o przyjściu naszego Pana Jedni może mniej ciekawie to mówili, inni bardziej. I może jedni dochodzili bardziej do ludzi, do serc, inni mniej. Ale żaden z nich nie był w stanie, ani ja również, nie jestem w stanie opisać Bożej miłości, Bożej wielkości i ogromu wielkości tego, co się wtedy wydarzyło. My ludzie bowiem nie jesteśmy w stanie zgłębić Bożej miłości, Bożej głębi. Jeżeli kogoś na tym świecie bardzo kochamy, czy kochaliśmy, to pamiętajmy, że Bóg kocha nas znacznie bardziej niż my, osobę, którą najbardziej kochamy. Tego nikt nie jest w stanie opisać słowami. Ja wierzę, że nastąpi taki dzień, że coraz więcej ludzi będzie w duchu i prawdzie obchodzić święta Bożego Narodzenia. Wierzcie mi, to jest bardzo ważne święto. Ktoś mi, są chrześcijanie, którzy mówią, po co obchodzić święta Bożego Narodzenia? Są chrześcijanie nawet, którzy mówią, po co obchodzić święta Wielkiej Nocy? Ja nie do końca potrafię na to odpowiedzieć, ale mogę powiedzieć jedno. Jeżeli Boże Narodzenie może przybliżyć cię do Boga i może uzmysłowić ci Jego miłość, wielkość i potęgę, obchodź je. Bo jeżeli chcesz obchodzić Boże Narodzenie, obiadając się przy świątecznym stole, kupując dzieciom prezenty, skupiając się na komercji, to może lepiej nie obchodź tych świąt. Bo Bóg takiego obchodzenia nie chce. Odpowiedz sobie, bracie i siostro, jak mamy obchodzić to wielkie wydarzenie Bożej mocy, Bożej wielkości, której żaden człowiek na tej ziemi nie jest w stanie opisać. Amen.